Pamięć Narodu. Audycja realizowana we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej w Białymstoku.
Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym odcinku naszej audycji Pamięć Narodu, realizowanej we współpracy z oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku. Ja nazywam się Paweł Majewski, a moim gościem jest dzisiaj pan Jerzy Autuchiewicz z oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Białymstoku. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Porozmawiamy dzisiaj o temacie, który do teraz, mimo upływu lat, wzbudza różne historyczne spory. Mianowicie, zaledwie 5 dni temu obchodziliśmy 82. rocznicę wybuchu powstania warszawskiego. Powstania, o którym do dzisiaj właśnie, tak jak powiedziałem, mówi się, czy powinno wybuchnąć, czy nie powinno, czy miało sens, czy nie miało sensu. Ale przede wszystkim, myślę, zacznijmy od tego, co kierowało właśnie powstańcami, co kierowało polskimi żołnierzami, ale nie tylko żołnierzami, którzy 1 sierpnia 1944 roku chwycili za broń i powstali zbrojnie przeciwko niemieckiej okupacji.
Niewątpliwie powstanie warszawskie było jednym z najtragiczniejszych wydarzeń w historii, nie tylko nowożytnej historii Polski. Gdybyśmy się zaczęli zastanawiać, dlaczego wybuchło właśnie w sierpniu 1944 roku, to musimy się cofnąć do wydarzeń wcześniejszych o rok. W 1943 roku, latem, najpierw w katastrofie gibraltarskiej ginie generał Władysław Sikorski, wódz naczelny i premier. Po nim jego funkcje obejmują dwie osoby. Wodzem naczelnym zostaje generał Kazimierz Sosnkowski, premierem Stanisław Mikołajczyk. Osoby, które miały inną ocenę sytuacji, w jakiej znajdowała się wówczas Polska. A jeszcze przed katastrofą gibraltarską kolejne ważne wydarzenie. Niemcy aresztują generała Grota Roweckiego, dowódcę Armii Krajowej, który też znany był z tego, że miał twardy charakter, nie ulegał łatwo wpływom i był też specjalistą od walk miejskich. On wiedział, jak takie walki się toczą. Jego miejsce zajął generał Burko Komorowski, który niestety, jak wiem, miał taki bardziej chwiejny charakter, był bardziej podatny na wpływy. Sytuacja międzynarodowa Polski była też o tyle zła, że jeszcze Polacy i rząd emigracyjny na uchodźstwie w Londynie, ani też przedstawiciele Polskiego Państwa Podziemnego tu w kraju, Armia Krajowa, nie znali wszystkich okoliczności. W koniec 1943 roku to jest konferencja w Teheranie, gdzie w zasadzie decyzje o wschodniej granicy Polski zostały przekazane Stalinowi. I kolejno Polacy, nie wiedząc o tym, tracili, nie mieli kart przetargowych w ręku.
Ale nie wiedzieli o tym, że tych kart nie mają.
Nie wiedzieli. I właśnie do 1943 roku Polskie Państwo Podziemne zakładało, że to Niemcy wygrają wojnę i powstanie powszechne będzie skierowane przeciwko Niemcom. Dopiero zmiana na froncie wschodnim spowodowała, że należało się liczyć z tym, że Niemcy przegrają wojnę i trzeba będzie jakoś ułożyć się z Sowietami.
A 1 sierpnia 1944 roku, kiedy to powstanie wybucha, wtedy dalej jest taka świadomość wśród Polaków?
No już wiedzieliśmy, że Sowieci zwyciężają, Niemcy się cofają.
No właśnie, bo Armia Czerwona idzie już jakby w kierunku Niemiec.
Operacja Bagration latem 1944 roku, potężny atak, który zmiótł niemiecką armię środek. I na to liczono, że na cofających się już rozbitych, zdemoralizowanych Niemców można będzie wystąpić przeciwko nim. Temu służyła akcja Burza, która de facto poniosła klęskę, bo nawet jeśli razem żołnierze Armii Krajowej zdobywali na przykład Wilno w operacji Ostra Brama z Armią Czerwoną, no to potem mieli do wyboru albo wstąpić do Ludowego Wojska Polskiego żołnierze rozbrojeni z Armii Krajowej, albo być wywiezieni na Syberię. Dowództwo Armii Krajowej wiedziało o tym, ale ciągle jeszcze nie zakładano, że powstanie w Warszawie wybuchnie, bo wiedziano, że mając małe siły, to trzeba wymierzyć było dobrze moment właśnie tak, aby Niemcy już się cofali, a przed wkroczeniem Armii Czerwonej do Warszawy. Dowództwo Armii Krajowej było pod bardzo dużą presją, bo z jednej strony obawiano się, że Sowieci sprowokują przez grupy komunistyczne samorzutny wybuch powstania w Warszawie i wtedy okazałoby się, że rzeczywiście ta propaganda mówiąca o tym, że Armia Krajowa stoi z bronią u nogi, byłaby skuteczna. z drugiej strony no, widzieli, że walka, i to przez poprzednie lata plany zakładały, że taka walka nie ma szans z silnymi Niemcami. Jednak to ciśnienie, aby nie spóźnić się z decyzją o podjęciu, kiedy powstanie ma wybuchnąć, spowodowało, że wybrano zły czas. A więc powstanie na pewno by wybuchło, co tutaj nie ma wątpliwości. Natomiast godzina W została wybrana fatalnie, ponieważ na wcześniej pan zakładano, że to musi nastąpić w nocy albo nad ranem, a nie po południu. Na to też miał wpływ decyzja delegatury rządu, która domagała się, że przynajmniej od momentu, kiedy Niemcy zostaną wyparci, a wkroczy Armia Czerwona, że przynajmniej te 12 godzin polskie władze miały, aby no, objąć tę władzę, obsadzić urzędy. To między innymi tak fatalnie też przełożyło się na wybór godziny. I sam generał Burkomorowski, który wiedział, który depeszował o tym, że powstanie w takich warunkach w Warszawie nie ma sensu, uległ naciskom osób, które dążyły do powstania, generałowi Okulickiemu, Pełczyńskiemu. Generał Okulicki przybył z Londynu do Polski z wytycznymi od naczelnego wodza generała Sosnowskiego, który niestety nie wydał jednoznacznej decyzji, tylko powiedział, że no, w sprzyjających okolicznościach jest zgoda na powstanie. Okulicki, który miał wstrzymywać de facto parcie do wybuchu powstania.
Przyspieszył je.
A więc, ale to też byli żołnierze, oficerowie wywodzący się jeszcze z Legionów Piłsudskiego, z tego ducha legionowego, który okazał, że trzeba ponosić ofiary, nie ma nic za darmo. Niestety podjęcie tej decyzji w takich warunkach, a to, co już mówiłem wcześniej, nie będąc do końca zorientowanym, czy mamy wsparcie aliantów, to był taki ostatni zryw, który miał dać szansę, że Polska broni swojej niepodległości. Pełna świadomość, że militarnie nie ma szans na sukces, ale że to obudzi sumienie świata. Niestety już dzisiaj wiemy, że nie poruszyło to sumienie świata, a natomiast przyniosło straszliwą klęskę militarną.
No właśnie, 63 dni chwały, tak jak dzisiaj mówimy, 63 dni powstania do początku października 1944 roku. Gdybyśmy mieli podsumować, jakimi siłami dysponowali powstańcy, ile osób wtedy walczyło, ile mieliśmy sanitariuszek, łączniczek, jak duże były siły właśnie w Warszawie w 1944 roku tych, którzy na początku sierpnia stanęli do walki.
Mówi się o 50 tysiącach powstańców, ale no, pamiętajmy, że co dziewiąty był uzbrojony. No, o tym, że nie planowano powstania, świadczy chociażby fakt, że jeszcze w lipcu Warszawa wysłała część swojego uzbrojenia ze swoich magazynów na wschód do realizacji akcji burza. No to było lekkie uzbrojenie, pistolety, karabiny, granaty.
No ale potem tego uzbrojenia brakowało.
Tego zabrakło. Liczono na zrzuty, które przyszły z opóźnieniem i też tego nie było dużo. Wydawanie rozkazu, aby zdobywać uzbrojenie na przeciwniku, który de facto kto przewidywał, spodziewał się, że to powstanie wybuchnie. Niemcy byli do niego przygotowani. Większość ważnych miejsc była ufortyfikowana. Możemy mówić, że powstanie rozwijało się przez pierwsze 3 dni. Później Niemcy już przystąpili do jego pacyfikacji. Owszem, udało się zdobyć część dzielnic, ale nie wszystkie planowane. Tu też możemy dyskutować, czy nie wybrano zbyt wielu punktów do zdobycia, nie mając odpowiedniej liczby uzbrojonych żołnierzy. Niemcom udało się przede wszystkim utrzymać główne arterie miejskie, przejazd mosty na Wiśle. I stopniowo zaczęli metodycznie dzielnica po dzielnicy
odzyskiwać.
I tutaj no już ta pierwsza połowa sierpnia, straszliwe zbrodnie, masakra mieszkańców Woli.
Właśnie o tym chciałem chyba porozmawiać troszeczkę dłużej, bo to chyba taka no, jedna z największych zbrodni hitlerowskich na ziemiach Polski podczas niemieckiej okupacji, rzeź Woli.
Tak, no szacuje się, że około 38 tysięcy ludności cywilnej, to należy podkreślić, zostało w bestialskich mordach zamordowanych.
Chodziło o to, żeby ukarać Polaków za wybuch powstania?
Złamać wolę walki. Już od samego początku też Niemcy używali ludności jako żywych tarcz. I to, że Armia Czerwona zatrzymała się na Wiśle, to jakby umożliwiło Niemcom spokojne, metodyczne rozprawienie się z powstaniem. Przecież oni wiedzieli, czym grożą zacięte walki uliczne, mieli doświadczenie chociażby z Stalingradu. A jednak w działaniu, w tłumieniu powstania przez Niemców nie widać pośpiechu. Widać to metodyczne likwidowanie, mimo że naprawdę należy dzisiaj oddać cześć powstańcom, że w tak beznadziejnej sytuacji potrafili tak długo się utrzymać. To by nie nastąpiło, gdyby nie było wsparcia ludności cywilnej. Tylko ten entuzjazm, który był na początku, bo rzeczywiście to Warszawa była skrawkiem wolnej Polski, gdzie była też niezależna kultura, prasa, ale to nie trwało długo. Potem ta wolność polegała na tym, że ludność cywilna siedziała w piwnicach bez wody, leków, a mimo to bardzo długo wspierała powstańców, chociaż to naturalne, że siłą rzeczy ten entuzjazm z każdym nie malał.
No oczywiście, ginęli cywile, tracili swoje domy, były wysadzane bloki, wszędzie bomby, wszędzie jakby strzały, więc to jest naturalne, że to wsparcie się zużywało dla powstańców. A gdybyśmy mieli podsumować, jak wielkie były straty właśnie ludności cywilnej Warszawy, jak wielkie były zniszczenia w ciągu tego powstania, czy dzisiaj można to jakoś już jednoznacznie podsumować?
Tak precyzyjnie mamy takie szacunki, 150 do 200 tysięcy osób ludności cywilnej, kilkanaście tysięcy powstańców. Tutaj nie ma co nawet porównywać strat żołnierzy Armii Krajowej i innych formacji, które też walczyły u boku Armii Krajowej. W stosunku do zabitych, zaginionych, rannych Niemców, to stosunek około 1 do 10 by wyglądał, ale też olbrzymie właśnie straty wśród ludności cywilnej, która
zniszczone miasto.
Zakładnikiem w czasie walki, zniszczone miasto. To jako historycy nie powinniśmy gdybać, co by się stało, gdyby powstanie nie wybuchło. Warszawa zamieniona w twierdzę była obszarem zaciętych walk, pewnie też by ucierpiała, jednak chyba nie aż do takiego stopnia. Tu pojawia się właśnie temat sporu o powstanie warszawskie, ponieważ bardzo długo w czasie PRL nie można było upamiętnić godnie powstania warszawskiego, poniesionych ofiar, zwłaszcza powstańców, którzy oficjalnie dopiero w 1956 roku mogli po raz pierwszy upamiętnić powstanie i przede wszystkim poległych towarzyszy broni. Ten spór trwał od samego początku i wydaje się, że będzie wciąż trwał. Ważne jest o to, abyśmy pamiętali o tym heroicznym zrywie. Było to tragiczne wydarzenie, które poniosło straszliwą klęskę. Naprawdę, gdyby to pokolenie, które zginęło, zginął kwiat polskiej inteligencji, ale zwróćmy też uwagę, że ono nie uciekło od tej walki.
Też te słynne pokolenie Kolumbów, które walczyło.
To była ta elita, która czuła, że to udział w walce to jest i obowiązek, i przywilej. No niestety też zbyt łatwo szafowano krwią, bo Stalinowi trudniej przebiegałaby sowietyzacja Polski, gdyby
ci ludzie nie zginęli. A na koniec jeszcze chciałem, żebyśmy właśnie oddali pamięć wszystkim tym formacjom, bo tak jak pan wspomniał, nie tylko żołnierze Armii Krajowej wtedy chwycili za broń. Jakie jeszcze formacje uczestniczyły w powstaniu?
W zasadzie wszystkie były to i formacje narodowe, i ludowe. To wszyscy stanęli do walki, byli podporządkowani Komendzie Głównej Armii Krajowej i tutaj nie było jakiejś rozbieżności, że nie będziemy walczyć.
Czyli po prostu chwycili za broń 1 sierpnia 1944 roku i właśnie o tej smutnej dacie, o tej dacie, którą musimy pamiętać, o której przez lata nie mogliśmy w Polsce mówić. Rozmawiałem z moim gościem, był ze mną pan Jerzy Otuchiewicz z Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Białymstoku. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Pamięć Narodu. Audycja realizowana we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej w Białymstoku.